Dobrze. Witaj Wojtku w Imanie.
Witam cię, Pawle Orzechu. I właśnie.
Witam naszych drogich słuchaczy.
Witamy, witamy. Wielu was jest i jesteście bardzo wierni i cieszymy się tym bardzo.
Więc witamy was wszystkich w 16 odcinku Jesus Podcastu.
Dokładnie tego. Dzisiaj mamy trochę tematów, ale może zaczniemy od tego, że co słychać od razu. Albo nie, nie zaczniemy od tego, co słychać od razu, zaczniemy od intra standardowo.
Jesus Podcast.
O, ale poleciałeś, a wiesz, że było to bardzo głośne? A teraz powiedz dlaczego.
Było to bardzo głośne, ponieważ zmieniła się jedna rzecz, a jedna rzecz zmieni się jeszcze w przyszłym odcinku. Mianowicie wreszcie zrobiłem to, co powinienem zrobić dawno, dawno temu, czyli wydałem troszeczkę pieniędzy na sprzęt audio.
Dokładnie to zrobiłeś.
I byłeś przy tym pośrednio.
Byłem. Pośrednio, tak. Przez internet patrzyłem, jak kupujesz.
No bo to tak, tak było. Generalnie... Aktualnie nagrywamy ja nagrywam na mikrofonie ze słuchawek, które kupiłem nowe. Marshalle Major FX. To się nazywa.
Mm-hmm.
Nie są to najlepsze słuchawki prawdopodobnie na rynku za tą cenę, czyli tam za 300 parę dziesięć złotych. Ale nieważne, one są zajebiście ładne.
Typowy Orzechson, no po prostu ładnie wygląda, więc kupię. Ale wiesz co, mnie zastanawia w ogóle, nie wiem, może to jest dziwne, że ja się w ogóle dziwię, ale dlaczego AirPodsy tak źle grają? W sensie,
nie,
przecież oni tak wiesz, tak bardzo je zachwalali, nawet były, jak tylko wyszły te pierwsze AirPodsy, że o, takie super, te nowe i w ogóle takie, że wchodzą ci do ucha, do kanału, tak super i wygodnie i w ogóle, a okazuje się, że tak naprawdę wcale nie grają tak dobrze.
Powiem ci tak. AirPodsy w porównaniu do poprzednich słuchawek Apple'owskich, tych, które były dołączone do iPodów i do iPhone'ów, te takie, wiesz,
to takie... Takie zwykłe, jak kiedyś były takie. Do Walkmanów.
Tak. No. To one były relatywnie słabe. One po prostu były też ładne, były białe, proste i w ogóle, ale one były słabe, bardzo słabe.
I ładnie zapakowane, nie?
Tak. No. A AirPodsy, jak się pojawiły, to one, mimo wszystko, w porównaniu do tych poprzednich, to był naprawdę duży improvement, tak? One miały, wiesz, mocniejszy bas, jeśli tam możemy mówić o basie. Mocniejszy bas. Zdecydowanie są najwygodniejszymi słuchawkami, z jakich kiedykolwiek korzystałem.
Okay.
Bo one naprawdę wchodzą do tego ucha i zostają w tym uchu i praktycznie zupełnie się ich nie czuje. Więc to jest mega.
Mm-hmm.
No i one były w dostępnej cenie, stare. Kosztowały stówkę.
No a oprócz tego były dodawane do iPhone'a normalnie.
Do iPhone'a, tak? Do iPoda i tak dalej, i tak dalej. Więc tylko, że to są nadal słuchawki, wiesz, jakby low class, tak? One to są zwykłe słuchawki, pchełki, w których korzystają ci, którzy, nie wiem, nie chcieli albo nie mieli czasu na to, żeby zrobić sobie research, albo nie chcieli w ogóle się tym zajmować, po prostu chcieli na czymś słuchać muzyki. Ja bardzo długo tak robiłem, dopóki nie potrzebowałem czegoś mocniejszego do audio, bo zacząłem się tym w jakiś sposób zajmować, czyli jak się pojawił Jesus Podcast, prawda?
No jasne.
No, ale te słuchawki, które teraz mam, czyli właśnie te Marshalle, one przede wszystkim są ładne i to nie ukrywam, że to był dla mnie wyznacznik tego, czy kupujesz słuchawki, czy nie. I one zdecydowanie bezkonkurencyjnie deklasują AirPodsy, ale to nie jest najtrudniejsza rzecz do zrobienia, żeby słuchawki deklasowały AirPodsy. Ale mimo wszystko jest, ja czuję bardzo dużą różnicę i słyszę dużo, bardzo różnicę tego w jakości muzyki, tak? Może nie słyszę różnicy pomiędzy flakiem a 320 kilobitów na sekundę, to jest chyba kilobitów na sekundę.
Tak.
To nie słyszę tej różnicy, ale w tej ślepej próbie, która tam była, którą
to
ta...
Jan Klausa nam wrzucił taki fajny link bardzo. mp3or.com. Zapraszamy na tą stronę, jeżeli twierdzicie, że wiecie dokładnie, znaczy, że słyszycie te różnice. I tutaj nawet nie chodzi o różnicę między 320 kilobito na sekundę MP3 a flakiem, tylko różnica między MP3 128 a 320 kilobitów. I bardzo jestem ciekawy, jakie będziecie mieli wyniki. Ja przetestowałem siebie i swój słuch trzy razy i ani razu nie trafiłem dobrej odpowiedzi. Ani razu.
Ja miałem 50% trafność.
No to już
nie wiem na ile to był fart,
No właśnie, to też trudno powiedzieć. To trzeba by zrobić pewnie więcej prób, nie?
Tak, tak, domyślam się, że więcej prób. Ale powiem ci, że potem jeszcze porobiłem chyba z dwie. Generalnie dojechałem do 7 chyba prób.
Aha.
I potem zaczęło mi spadać, tak? Ale no 50% to był mój maks.
No ale to też pokazuje, że wiesz, że nawet MP3 128 da się zrobić dobrze, no bo wiadomo, że to dużo też zależy od tych kompresorów, od tego, jakim algorytmem to jest robione, więc są i takie, które naprawdę robią to dobrze, a wydaje mi się, że te utwory, które są wrzucane do serwisów streamingowych, myślę, że są robione najlepiej, jak się da na te 128, czy nawet właśnie 320 kilobitów na sekundę. I no, ja tego nie słyszę, naprawdę, najzwyczajniej w świecie. Nie wiem, jak dobry powinienem mieć sprzęt. Może to jest kwestia słuchania na głośnikach bardziej niż słuchawkach, chociaż teoretycznie to właśnie słuchawki powinny nam najłatwiej pokazać tą różnicę dźwięku. No ale ja tego nie słyszę, więc w sumie dobrze, bo nie mam takiego ciśnienia, że o Jezu, o nie, jak to źle brzmi, to jest przecież tylko MP3, wiesz, 320, a ja normalnie słucham na flakach albo nie wiadomo jakiej innej jakości. Także mi to zwyczajnie nie przeszkadza, ja tego nie słyszę, więc to pozwala mi cieszyć się muzyką tak samo na, może nie każdych słuchawkach, ale prawie że w każdej jakości.
Ja mi kiedyś robiłem tą właśnie próbę na AirPodsach.
Mm-hmm.
Nie trafiłem ani razu.
Okej. Okay.
Więc nawet jeśli trafiłem parę razy przez przypadek w tym rzucie jakby,
no,
to jestem pewien, że przynajmniej raz byłem 100% w stanie odróżnić, że to jest ten albo drugi kawałek jest, wiesz, 128 albo 320.
No, prawdopodobnie są, wiesz, jakieś specjalne nie wiem, no specjalnie ułożony dźwięk, tak, że to faktycznie przy takim układzie jest do usłyszenia i może większość, więcej ludzi to słyszy, nie?
No, ale... no nie, w każdym razie właśnie się cieszę, że znalazłem tą różnicę w tym, chociaż jednym utworze na pewno, że widziałem, że to jest lepszej albo słabszej jakości.
No wiesz, teraz po prostu myślę, że większy skok jakościowy dla ciebie jest właśnie dzięki słuchawkom, a nie już później dzięki temu, że słuchasz, wiesz, 320 MP3, a flaka.
Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. No,
więc jakby tutaj to dobrze dla ciebie, bo zrobiłeś jeden zakup i nie musisz się teraz przejmować.
Powiem ci tak, ja teraz naprawdę odkrywam muzykę na nowo i że wow, ten kawałek naprawdę brzmi inaczej na tych słuchawkach niż normalnie.
No i super, no. Właśnie to jest fajna przygoda.
To prawda. Cieszę się, że zacząłem ją tak późno, bo mam jeszcze więcej rzeczy takich radosnych do zrobienia.
No takie... dobrze, czyli tak, sprzęt masz?
Tak, a jutro będzie, prawdopodobnie jutro albo w piątek, będzie mikrofon i to będzie mikrofon firmy Blue.
Jest.
I to będzie mikrofon, który nazywa się Snowball Ice.
Czyli Ice, Ice Baby.
Czyli ta, z tego co pamiętam, chyba tańsza wersja Snowballa.
Tak.
Ale nie mogłem znaleźć tej droższej, wyobraź sobie, taka ciekawostka.
Ale nie szkodzi, ta tańsza nie. I tak ci wystarczy.
Tak, zdecydowanie ona wystarczy, bo będzie dostarczała po prostu dużo lepszą jakość dźwięku niż byłem w stanie dostarczyć to chociażby przez te słuchawki, które mam teraz, albo AirPods.
Mhm.
Więc no, będzie cały zestaw. Dodatkowo nie będzie tego, że wiesz, nie będzie słychać Skype'a w mikrofonie.
No tak, to też jest kolejna zmiana, którą wprowadzamy. To troszeczkę wydłuży czas postprodukcji, ale chcemy montować po prostu ścieżki nagrane po naszej stronie, czyli ja swoją nagrywam, ty swoją i później będziemy to składać do jednej całości. Część z was może się zdziwić, że do tej pory tak nie robiliśmy, ale do tej pory właśnie chyba głównie przez jakość twojego mikrofonu to było niepotrzebne. Jakby
to nie zrobiło zupełnie żadnej różnicy.
Dokładnie. Więc...
A teraz będzie słuchać tą różnicę pomiędzy mikrofonem, który w sensie dźwiękiem, który wyciąga Wojtek ze Skype'a, a dźwiękiem, który ja wyciągam ze swojego mikrofonu bezpośrednio.
Tak też myślę i no, trzeba iść do przodu, więc idziemy do przodu. Kolejny odcinek będzie jeszcze fajniejszy, bo będzie już na naprawdę bardzo dobrym sprzęcie.
I robimy to specjalnie dla was, drodzy słuchacze.
Tak właśnie, te inwestycje nie idą w piach.
A, ciekawostka, bo tak jakby ktoś był zainteresowany, bo wiem, że przecież było parę osób, które chciały robić podcasty i pytało się o sprzęt i tak dalej. Ja wtedy opowiadałem cały setup, czyli te właśnie earpods i tak dalej. No to upgrade do tego sprzętu, który mam teraz, kosztował, jeśli dobrze pamiętam, 600 zł? 300 zł kosztowały słuchawki. Mikrofon chyba... Ja znalazłem chyba tą dobrą ofertę, nie za 280 chyba.
Jakoś tak, tak, tak.
Tak, tak, ale generalnie 300 zł kosztuje na Allegro ten mikrofon też. I on wspiera Maci, bo jest na USB i w ogóle na wypasie. Więc 600 zł kosztował ten upgrade, którego jeszcze nie słyszycie w całości, ale mam nadzieję, że teraz będzie słychać jakąkolwiek różnicę.
Ale tak naprawdę najwięcej zrobi mikrofon, bo słuchawki w gruncie rzeczy nie są tak istotne. To jest raczej dla ciebie wygoda,
bo
one ci zasłaniają uszy i na pewno nie masz żadnych przebić. Natomiast zewnętrzny mikrofon podłączany na USB zrobi wam robotę. Jeżeli macie słuchawki, na przykład zwykłe pchełki, żeby słyszeć po prostu drugą osobę, to one nie są tak bardzo istotne. Także, no, tak. Także tutaj te 300 niecałe możecie wydać i ten mikrofon naprawdę bardzo dobrej klasy jesteście w stanie sobie załatwić i wtedy ten podcast naprawdę będzie dobrze brzmiał.
Jest.
Mam nadzieję, że
będzie słychać w przyszłym odcinku.
Dokładnie, no liczę to na to bardzo. Ja się jaram na maksa, bo myślę, że to była jedna z rzeczy, która faktycznie była takim... Nie wiem, nazwałbym to niedociągnięciem i tego nam jeszcze troszeczkę brakowało.
Tak,
teraz
tak.
Już tego nie będzie brakować, więc bardzo się cieszę. No to dobrze, ale...
Profesjonalną jakość tak naprawdę, nie? Będzie coraz bardziej, zbliżamy się tak naprawdę do studyjnego podejścia do tego podcastu. Przynajmniej ja mam w głowie w ogóle, wiesz, wizję tego pokoju, w którym mam ten mikrofon, troszeczkę ten pokój wyciszony. Wiadomo, nie można wyciszyć całego, bo to tylko pokój, ale wyciszony pokój, wiesz, jakoś tam nie wiem jak się nazywa to profesjonalnie, ta nakładka na mikrofon, która wycisza też huchnięcia i dmuchnięcia.
Pończocha. Nie żartuję.
Dobrze,
bardzo
no
często
to...
zresztą się używa pończochy na takim, wiesz, obręczy metalowej, żeby te p, p i dość wysokie dźwięki wyeliminować, ale niewykluczone, że twój mikrofon to ma wbudowane w środku, więc w ogóle nie będzie ci to potrzebne.
Możliwe, możliwe. A jak będzie podcast, jak mam nadzieję, przyjdzie taki moment, w którym stwierdzimy, że możemy z podcastu się tylko utrzymywać, to wtedy kupię dynamiczny, tak? Dobrze? Dobrze?
Nie. To tak naprawdę mikrofony dynamiczne i pojemnościowe, to jest różnica raczej w działaniu.
A, okej. Okay.
I myślałem, oczywiście, to nie jest tak, że to jest takie super upgrade. Nie, bo na przykład mój kosztował 100 sam mikrofon, nie? No ale ten mikrofon potrzebuje podbicia fantomowego, czyli takiego dodatkowego podbicia gaina tak zwanego, który mam załatwiony przez mikser, który sobie jakiś czas temu kupiłem. Też za nieduże pieniądze, ale to działa, więc te plus 48 V jest konieczne, żeby ten mikrofon brzmiał tak, jak brzmi, bo jeżeli podłączysz go bezpośrednio do komputera, tym kabelkiem takim analogowym, czyli wiesz, tak jak stare, nie wiem, jak masz słuchawki z mikrofonem, to masz zwykle dwa kabelki. Jeden to jest stereo po prostu słuchawki, a drugi właśnie zajmuje się przesyłaniem dźwięku z mikrofonu do komputera. To gdybym podłączył właśnie tym kabelkiem, to byłoby bardzo, bardzo cicho. Ale tak naprawdę bardzo, bardzo cicho, więc potrzebne jest te fantomowe zasilanie i dopiero po przepuszczeniu przez albo wzmacniacz taki fantomowy, który też swoje kosztuje, albo jakiś mikser, który ma to wbudowane, dopiero możesz to wypuścić do kompa i dopiero możesz, wiesz, działać. Także no, ja to opowiadałem już o tym swoim setupie jakiś czas temu, natomiast to nie jest setup, który jest idealny. To jest po prostu setup, w którym ja korzystam ze sprzętu, który ja do tej pory miałem. Więc wiesz, dokupiłem parę rzeczy tylko po to, żeby móc popodłączać sobie swoje stary sprzęt. I teraz mówię, no, mój jest dynamiczny mikrofon, właśnie potrzebuję tego fantomowego. Są takie, które nie potrzebują, bo albo mają jakieś wbudowane, albo jakoś są inaczej zbudowane. Są pojemnościowe i pojemnościowym jest ten właśnie twój. Natomiast on zasilanie bierze z USB, więc to też troszeczkę inaczej działa. To jest bardzo dużo różnicy. Natomiast jeżeli chodzi o jakość, to dynamiczny, a pojemnościowy, no pewnie profesjonaliści by się lepiej zdecydowanie no, na ten temat wypowiedzieli.
Myślę, że będziemy mieli szansę się dowiedzieć.
Pewnie tak.
Jeśli wiesz, o czym mówię.
Tak, oczywiście. Oczywiście. Natomiast wiem, że pojemnościowe zostały wymyślone przez Bella. Tego gościa od telefonu.
Mhm.
To taka ciekawostka. No dobrze, ale bo rozmawiamy, pamiętajcie, dzisiaj jest środa. To rzadko się zdarza, że my w środę nagrywamy, chociaż tak teoretycznie miało być.
Tak na początku tak powinno być, nie?
Dokładnie. Mamy 2 lipca, no i mamy trzeci dzień po absolutnie epickiej imprezie, czyli TweetUp Polska, TweetUp.pl, który odbył się w sobotę zeszłą. No i co, Pawle Orzechu, powiesz o TweetUpie?
Powiem tak. Byłem, tak. Zobaczyłem, swoje odtańczyłem.
Bardzo słusznie.
Veni, vidi, dance.
Danci. Ja mogę powiedzieć dokładnie to samo. Ja byłem na początku jakby od rana na Koźmińskim. Tam były prelekcje. Muszę przyznać, że były lepsze niż w zeszłym roku. Line-up był fajniejszy. Naprawdę fajni ludzie przyszli. Też uważam, że były jedna z najciekawszych, to muszę powiedzieć, bo jedną z najciekawszych prelekcji była prelekcja takich dziewczyn z agencji badawczej, które pracowały na rzecz klientów tych takich, wiesz, na przykład Always'ów, nie? Czyli takich produktów codziennego użytku. I one za pomocą danych analizują Twittera i to, jak zachowują się na nim nastolatki, czyli te nasze ulubione directionerki, biliberki.
Kwiatonatorsy.
Więc generalnie muszę przyznać, że to było niesamowite, bo spojrzeliśmy na ten świat, wiesz, no, w ten sposób, jak nigdy chyba żadne z nas nie miało okazji jeszcze spojrzeć. I myślę, że to było bardzo fajne. Część sali taka była, wiesz, trochę poruszona, że dlaczego tutaj w ogóle, wiesz, my tu nie przyszliśmy słuchać o nastolatkach, ale nie, właśnie ja uważam, że to jest na tyle, to jest przecież największa grupa użytkowników Twittera w Polsce tak naprawdę. I my wszyscy powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę i my wszyscy, szczególnie ci, którzy chcą na przykład prowadzić jakąś komunikację na Twitterze dla marki jakiejkolwiek, powinniśmy znać tą grupę i powinniśmy wiedzieć, jak się komunikuje, w jaki sposób, wiesz, wybuchają tam te wszystkie ich łańcuszki, które się później ciągną przez kilka dni i oczywiście trafiają do trendów za chwilę. No, ten świat musimy znać, więc to, że dziewczyny przyszły i nam opowiedziały o tym świecie, uważam, że to było naprawdę bardzo fajne, bardzo otwierające, poszerzające horyzonty i moim zdaniem jedno z najbardziej wartościowych spotkań. Dla mnie, bo po prostu wiesz, jakby część z tych prelekcji była taka, że ja po prostu o tym wiedziałem, jakby no, nie dowiedziałem się niczego nowego, a na tej właśnie dowiedziałem się naprawdę kilku nowych rzeczy, które kto wie, może kiedyś wykorzystam. Może kiedyś Jesus Podcast będzie się podpinał pod te wszystkie łańcuszki, które biegają po tych biliberkach. No i się załapiemy z promocją zupełnie nieprzypadkowo na dość dużą grupę naszych nowych słuchaczy, młodych.
Tak. Ja powiem tak, zaspałem na Koźmina.
No to akurat myślę, że straciłeś trochę fajnych prelekcji. No na pewno Tkaczyka straciłeś. Tkaczyk bardzo fajnie opowiadał, bo zupełnie zmienił podejście i rzeczywiście opowiadał o Twitterze, a nie opowiadał o tym, co zawsze. I tutaj byłem pozytywnie zaskoczony. To się nie często zdarza. Jak prawda. Pewnie wiesz. No, więc to było prawda. Fajne. Ale impreza wieczorem.
Nie wiem, czy chcę rozmawiać o imprezie wieczorem.
Rozumiem, ale bawiłeś się dobrze.
Tak.
I pamiętasz.
Nie. Dlatego mówię, nie wiem. Zresztą inaczej. Nie wiem, czy mam coś do powiedzenia na temat.
Ja rozumiem. Ja mam do powiedzenia tyle, że przetańczyłem 3,5 godziny na parkiecie i szalałem po prostu jak dziki. Do wtorku jeszcze bolały mnie szyja, plecy i nogi, więc uważam, że bounce był absolutnie epicki. Byłem totalnie podjarany tym, że przyszło tyle ludzi znowu, bo w zeszłym roku było ich około tam 180, tak mniej więcej policzyliśmy, że około 180 osób się przewinęło generalnie przez TweetUp. No to teraz było 200, minimum 200. I po prostu, wiesz, no bo wszyscy się świetnie bawili, rozmowy ciągnęły się godzinami, parkiet rozgrzany non-stop do czerwoności, więc po prostu, no naprawdę. Zresztą nawet komentarze po imprezie mega pozytywne, naprawdę aż byłem w szoku. No, zdarzali się tacy, którzy mówili, że wiesz, impreza lepsza niż InfoShare, nie? Co dla mnie jest zupełnie nieporównywalne, bo ja nie, na InfoShare nie byłem, jak wiesz.
Natomiast ja byłem i powiem ci, że to jest inny styl całkowicie.
W sensie no właśnie, ja nie wiem, czy można to porównać, tak?
Jakby uważam, że porównanie TweetUpu do InfoShare to tak jakbyś powiedział, że jabłka są lepsze niż kabanosy.
Okej, okay. No właśnie, no więc to nie wchodzę w to, ale jeżeli ktoś był na obu imprezach i bardziej mu się podobało na TweetUpie, no to o czymś to świadczy, tak?
No to znaczy, że było super.
To znaczy, że musiało być super. Ja uważam, że było super. Już czekam na następną edycję. Wiem, że jest szykowany jubileuszowy TweetUp 50. Też z jakimś bęgiem, więc też będzie jazda. No, no generalnie fajnie. Bardzo się cieszę, że TweetUpy tak urosły.
Więc chcielibyśmy bardzo podziękować organizatorom. Krzysiu,
jak najbardziej.
Gosia. Super.
Krzysiu, Gosiu, całujemy was.
Wszyscy, którzy pomogli też 11 na 10. Dobra robota.
Absolutnie.
Generalnie zaklaskałbym, ale nie możemy klaskać, bo nam audio zjedzie.
Dokładnie, ale bardzo dziękuję.
Dorzuć jakieś klaskanie czy coś, wiesz.
A, właśnie, w postprodukcji dorzucę taki ten, co? Wiesz, ten aplauz z puszki. Dobrze. No i tyle o TweetUpie. Jeszcze raz dziękujemy. Szybko, tak powiem, o dzisiejszym newsie. Dwa newsy są dotyczące Androida, o których szybciutko powiem.
Dwa?
Tak, o tym ci jeszcze nie mówiłem, ale niestety ten drugi nas nie dotyczy. Ale dotyczy innych krajów. Oznacza to tyle, że na przykład między innymi w Japonii jest lista krajów, ale właśnie nas nie obejmuje. OK Google, czyli słucha oku, właśnie tablet mi się włączył.
To są kraje, w których OK Google będzie działał z głównego ekranu w natywnym języku.
Tak, w natywnym języku. Jakby to jest największa zmiana. Czyli, wiesz, no, coraz więcej krajów to ma. Myślę, że niedługo my też będziemy to mieć. I drugi news jest taki, że też niedługo, ale to już jest potwierdzone, bo na oficjalnej stronie tam pomocy Google Play jest informacja o tym, że niedługo będziemy mieli karty upominkowe do Google Play oficjalnie 50, dostępne.
50, 75 i 150 z tego, co pamiętam.
Dokładnie te kwoty.
No, powiem ci, super, że bardzo fajnie, bo będziesz mógł prezentować na przykład 50 zł do Google Play i pomyśl, że ktoś, kto ma Androida teraz,
no,
będzie mógł kupić sobie absolutnie wszystko.
Tak.
Filmy, muzykę, gry, aplikacje,
Dokładnie
książkę.
Tak.
Super. Bardzo fajnie. Bardzo fajny ruch z ich strony.
Mam nadzieję, bo oni mówią, że niedługo i ja mam nadzieję, że przynajmniej przed świętami, ale to na pewno wydarzy się przed świętami, więc jakby to też może być dla, wiecie, geeka, którego znacie, to może być naprawdę fajny prezent.
Ej, wymyśliłem coś fajnego.
No?
Chodź na Sylwestra, tak jakby to będzie taki jubileuszowy odcinek jest z podcastu. Jeśli będą już te karty podarunkowe, to ja kupię tobie kartę za 50, a ty mi kartę za 50. Wymienimy.
Bardzo dobry pomysł. Zrobimy sobie prezent. A przy okazji teraz mi wpadł pomysł, może zrobimy specjalny odcinek Jesus Podcast, który będzie streamowany na żywo. Wyobrażasz sobie Sylwester z Jesus Podcast?
Wy też nie macie życia i gracie z nami w gry komputerowe.
to się może tak skończyć. No, ale to kto wie.
Ja myślę, że może będzie taka szansa, że jakiś kod z Google Play'a będzie do wygrania w jakimś jesłosowym konkursie, ale niczego nie uprzedzam, żadnych faktów, nic nie wiecie, nic nie słyszycie.
No, na razie dajmy tym kartom wejść w ogóle oficjalnie do Polski, wtedy będziemy kombinować, ale to też nie jest wykluczone.
Tak. No więc to taki newsik.
Takie króciutkie.
A teraz wreszcie to, na co czekałem od 2 tygodni.
Jak od 2, od 1?
No, a może myślałem o tym wcześniej.
No może w twojej głowie się w ogóle ten pomysł pojawił, ale ja wiem o nim od tygodnia. No to opowiedz.
Już, tylko chciałbym potwierdzić jeszcze jedną rzecz. No, miałem rację. Dobrze. Otóż tak. Chciałbym dzisiaj opowiadać wam wszystkim o czymś bardzo ważnym, mianowicie o robieniu backupów. I dochodzę do takiego wniosku, że mój system backupów jest troszeczkę taki bulletproof, ponieważ już raz...
Jeszcze raz powiedz, jaki?
Nieprzestrzeliwalny.
No okej. Okay. No mów.
Bo... Nie wiem, czy wiecie, prawdopodobnie nie, bo wtedy jeszcze jakby nie lansowałem tego wszystkiego na Twitterze. Chociaż nie wiem, pewno o tym wspomniałem. Mianowicie rok temu, dokładnie rok temu, zepsuł mi się komputer. Miałem MacBooka, 13, i miałem już tam ten system backupów, o którym będę dzisiaj opowiadał. I on mi się zepsuł, spalił totalnie. Nie wiem, co z nim jest nie tak. Muszę w końcu go zanieść gdzieś do naprawy, bo jakby leży całkiem dobry komputer od roku nieużywany. I jak on mi się tego spalił, to ja zapłakałem tylko nad jednym. Kurde, będę musiał kupić nowy komputer.
Okej.
Okay. A nie zapłakałem w ogóle nad tym, że wiesz, stracimy jakieś dane, coś mi zniknie, cokolwiek. No i teraz chciałbym wam wszystkim powiedzieć, jak relatywnie niskim kosztem zrobić sobie system backupów, który będzie nieprzestrzeliwalny i pozwoli wam pracować na wszystkich swoich plikach w domu, poza domem, ze względu tylko do smartfona czy tabletu.
Jedziesz.
Więc tak, najważniejsze to mieć Dropbox.
Absolutnie się zgadzam.
Jeśli nie Dropbox, to jakiś OneDrive. Jeśli nie OneDrive, to jakiś OwnCloud. Jeśli nie OwnCloud, to Google Drive. Jeśli nie Google Drive, to z tego co pamiętam jeszcze jest chyba Copy2, coś takiego.
Jakąkolwiek chmurę, która albo za darmo, bo Dropbox przecież w dużej mierze jest za darmo, wystarczy pozapraszać trochę ludzi i tego miejsca jest tam wystarczająco.
Albo zalogować się na Samsungu albo na HTC One i wtedy macie 100 GB na 2 lata na przykład.
Polecam, uwaga, to będzie takie sprzedanie, super pro tip. Zdarza się tak, że telefony, które są wystawione w sklepach czasem, są włączone i mają podłączenie do sieci, proponuję zalogować się na swojego Dropboxa na takim telefonie, po czym za chwilę skasować to konto.
Tak, możecie zmienić przed pójściem do sklepu hasło na jakieś takie mniej, które was dotyczy, tylko po to, żeby szybko zalogować się i zmienić hasło w domu, żeby było bezpieczniej.
Tak.
Ale możecie tak zrobić i to jest całkiem okej.
Jeżeli nikt się nie logował wcześniej na to hasło, to ta dodatkowa przestrzeń wam zostanie przyznana. Ja to odkryłem zupełnie przypadkiem, bo zalogowałem się na swojego Dropboxa na jakiejś premierze Samsunga, chyba pierwszy ten aparat Samsunga. Zrobiliśmy kilka zdjęć na imprezie i chcieliśmy je jakoś zgrać, najzwyczajniej w świecie, a że nie mogliśmy wziąć tej małej karty SD, która była w środku, więc stwierdziliśmy, no dobra, to może zaloguję się na swojego Dropboxa i zgram te zdjęcia i później wyłączę to konto i już. A zalogowałem się i jakieś 15 minut później dostałem maila, że o, super, że jesteś, dostajesz 20 giga, wiesz, pojemności. What? I to było takie fajne. Więc testujcie, sprawdzajcie. Ale rzeczywiście uważajcie z tym hasłem, bo to jakby no wiadomo, że to jest sprzęt, do którego mają dostęp ludzie generalnie. Nie wiadomo, co oni tam zainstalowali wcześniej. Czy to nie jest jakiś keylogger albo coś. Także uważajcie.
Najpierw prosić znajomego, który ma telefon taki właśnie, który jest, do którego zalogowanie się jest premiowane, bo nie wiem, czy wiesz, że z One'em albo z S3 chyba też były rozdawane, w sensie te pojemności, i tam każdy, kto się zalogował z tego urządzenia.
Naprawdę?
Tak.
Czyli co, można było zalogować kilka kont na jednym urządzeniu i one dostawały?
Tylko jedno konto, a potem trzeba było wyczyścić telefon, tak? No ale wiesz, jak to były telefony testowe,
No tak.
To jakby za każdym razem każdy testujący dostawał bonus. Ja miałem tych bonusów właśnie tyle, że uzbierało mi się 100 giga.
Wow.
No i to jest ważne, bo ja mam 100 giga dysku, 100 giga na Dropboxie, chyba wiecie, do czego dążę, mianowicie cały mój użytkownik, tak? Moje konto jest umieszczone w folderze z Dropboxem.
Okej. Okay.
I dlaczego? Już tłumaczę.
Tłumacz.
Bo jeśli zdarzy mi się ponownie taka sytuacja, w której coś się stanie z moim komputerem, odpukać, bo bardzo lubię, to mam dostęp z telefonu czy z tabletu do wszystkich plików, które są dostępne na moim komputerze. Do wszystkich. Do każdego jednego pliku, który tylko kiedykolwiek używałem na komputerze. Do dokumentów, do muzyki, do zdjęć, do filmów, do absolutnie do wszystkiego. I to jest w chmurze Dropboxowej, tak? Jeśli nie macie tyle dysku, no tam tego, tyle dysku, nie tyle dysku, możecie po prostu zacząć płacić za niego jakieś tam, nie wiem, to nie są duże pieniądze tak naprawdę, a dane wasze będą bezpieczne i będą dostępne z każdego telefonu, który będziecie mieli, że zalogowany na Dropboxa, więc będziecie mogli po prostu do nich mieć dostęp. Więc to jest jakby jedna część tego mojego setupu backupowego, czyli właśnie mam użytkownika na Dropboxie.
No tylko, że jakby tak naprawdę, jeżeli masz 100 giga na Dropboxie i 100 giga na komputerze i nie wiem, użytkownik ile ci waży? 50 giga?
70, no.
70, no to zostaje ci 30 giga na rzeczy, które są, wiesz, na telefonach i innych mobilnych urządzeniach.
Tak, tak, jakby... Oczywiście nie mówię o tym, wiesz, no ja mam kamerę uploads, tak, i to jest backup wszystkich danych z telefonu i tak dalej, więc jakby to... No ale to też są dane, które zostają ustawione na komputerze i ważą swoje, więc jakby to się wszystko łączy. No, więc tak. Kolejną rzeczą, jakby w której z kolejnym serwisem, w którym trzymam swoje dane, to jest CrashPlan.
Okej. Okay. Nic nie słyszałem o tym serwisie, więc musisz opowiedzieć dokładnie, o co
już
chodzi.
Już opowiadam. CrashPlan to jest właśnie usługa, która służy do takiego backupowania. Ich claimem jest computer backup made simple, chyba, tak? Tak, coś takiego. No, anyway. Mają aplikację na Windowsa, na Maca, na Linuxa, na Androida i na iPhone'a.
No.
Pierwszy miesiąc korzystania, jakby po rejestracji, jest za darmo i to jest konto wtedy tak jakby pełne, powiedzmy. A jeśli nie będziecie przedłużać, to macie dostęp do takiego konta darmowego. Konto darmowe pozwala na backupowanie w zawartości waszego dysku albo wyznaczonych folderów na dysk zewnętrzny. I to jest też rzecz, którą robię, ale o tym
fizyczny.
Tak, fizyczny dysk zewnętrzny.
No.
A jeśli będziecie płacić za niego, i to jest kwota z tego, co pamiętam, chyba 60.
Czego 60?
Chyba $60. 59,99 rocznie za jeden komputer.
Okej, okay. Rocznie, to jest ważne.
Rocznie, tak. I oczywiście te wszystkie pliki są zahaszowane, wszystkie są, nie ma limitu miejsca i wszystkie dostępne są w chmurze, więc macie do nich też dostęp z aplikacji CrashPlanu na Androida, na iPhone'a, więc w każdym momencie możecie mieć dostęp właśnie i na Dropboxie, i na CrashPlanie, wiecie, no to jest dywersyfikacja, tak, jeśli coś się stanie w CrashPlanie, no to macie wszystko na Dropboxie, jeśli coś się stanie w Dropboxie, zawsze macie wszystko na CrashPlanie. I to też nie jest duży koszt, tak, $60 rocznie, to jest, z tego co pamiętam, już sprawdzę, ile to kosztuje dokładnie, dolarów amerykańskich, $60 amerykańskich, to jest 182 zł rocznie. No. Czyli nie aż tak dużo tak naprawdę.
No to jest dokładnie tyle samo, co PlayStation Plus.
Tak, tak. Tak. No tylko, że na PlayStation Plus macie mniej wartościowe dane, które jak stracicie, to się popłaczecie, tak?
Na PlayStation Plus nie masz danych, tylko możesz grać...
Gierki. No ale wiesz, co chodzi, tak?
Gierki. W sensie... No wiem, no.
No. Więc jakby mamy tą... mamy już Dropboxa, mamy tego CrashPen, który jest w chmurze. Mhm. No i mówiłem o dysku twardym. Ja mam Maca, więc jakby mogę korzystać z Time Machine, z tego, co oferuje Apple. I robię to. Kupiłem sobie dysk twardy na Allegro. Najzwyklejszy dysk twardy, chyba Samsunga 2,5 cala, bo tak jak rozmawiałem z tobą, Wojtek, 2,5 cala nie mają zewnętrznego zasilania.
Nie potrzebują.
No, nie potrzebują. Mhm. To jest już dysk z USB 3.0, więc bardzo, bardzo szybki.
No.
On kosztował chyba około 250 zł. Mhm. I tam jest 1 terabajt miejsca, z czego mam 500 giga przeznaczone na jakby na dane, mhm. a 500 giga to jest druga partycja i to jest Time Machine.
Okay.
Więc na Time Machine mam oczywiście backupy z mojego z MacBooka i do tego na tej pojemności tej 500 gigabajtów na dane trzymam też backupy z CrashPlana takie na fizycznym dysku. Więc okay. tak naprawdę moje dane z tego komputera konkretnego zahaszowane i zahasowane są dostępne w internecie w dwóch miejscach, na Dropboxie i na CrashPlanie. Mm-hmm. Fizycznie mam je przy sobie na dysku zewnętrznym, na którym jest backup z CrashPlanu i z Time Machine. Mm-hmm. I cały koszt to jest około 500 zł rocznie, z czego 300 zł to jest dysk, który kupujecie raz i on prawdopodobnie mm-hmm. wytrzyma trochę więcej niż rok. I mam dostęp do danych na telefonie przez Dropbox, przez CrashPlan, na tablecie przez Dropbox i CrashPlan. Jeśli będę chciał mieć dostęp do moich danych, na przykład będę w innym miejscu, nie będę miał komputera, to zawsze jest Dropbox. I chyba z tego co pamiętam, CrashPlan też oferuje przeglądanie plików tak po prostu, ale tego nie jestem pewien. I to jest... cały mój zestaw, który mam, który sprawia, że zupełnie nie boję się o to, co się dzieje z moimi danymi, bo są bezpieczne w każdym miejscu na ziemi. Jak po prostu ten komputer mi się rozwali, to znowu będę płakał nie dlatego, że straciłem wszystkie dane, tylko dlatego, że straciłem fajny sprzęt. Mhm. I to kosztowało, mówię, 500 zł. Tak na początek, jeśli nie chcecie wydawać dużo pieniędzy, bo wiem, że 500 zł to jest troszkę, najlepsza opcja prawdopodobnie będzie taka, że CrashPlan zainstalujcie już teraz, mówię, miesiąc jest za darmo. Dropboxem prawdopodobnie każdy z was korzysta i każdy z was ma jakieś dodatkowe dane, więc tam po prostu warto trzymać coś, co jest dla was wartościowe i wybrać pomiędzy dyskiem twardym zewnętrznym a CrashPlanem na cały rok. Jedną z tych dwóch rzeczy. Dysk kosztuje trochę więcej, ale jakby pozwala też na przenoszenie rzeczy, a CrashPlan jakby kosztuje trochę mniej, ale jest tylko do backupu. Jedną z tych rzeczy warto mieć, żeby dywersyfikować miejsca, w których trzymacie swoje dane, po to, żeby były bezpieczne.
No to ja powiem ci, co ja o tym myślę. Bo ja jestem z tych, którzy mają generalnie w nosie backupy.
Którzy zaczną.
Ja, tak, z tych, którzy zaczną robić backupy, ale po pierwsze dlatego, że wszystkie najważniejsze dokumenty, czyli rzeczy, które naprawdę są dla mnie cenne, trzymam na Dropboxie i to są zwykle dokumenty. Część z nich siedzi na Google Drive i nie są to dokumenty tam, tylko to są normalnie googlowe dokumenty stworzone na Google Drive i one tam siedzą. I to są jakieś tam, wiecie, raporty, jakieś takie rzeczy, które robię codziennie, albo co tydzień, albo co miesiąc.
Spisy odcinków naszych jest osobowych.
Tak, między
innymi. Ważne rzeczy.
No, najważniejsze. Ale jakby i to, jakby najważniejsze rzeczy to tak naprawdę są dokumenty, które ważą bardzo mało, więc one leżą na Dropboxie albo na Google Drive. Nie robię, wiesz, także i tu, i tu. No bo Google Drive nigdy się nie zepsuł jeszcze, więc dopóki się nie zepsuje, to będę im wierzył. Dropbox tak samo. Jak się zepsuł, to tylko na chwilę i wszystko wróciło, więc nie ma problemu. I moim zdaniem mi to w zupełności wystarcza, bo reszta rzeczy, reszta plików, które ja mam, które zwykle ważą dużo, to są rzeczy, które spokojnie mogę za chwilę pobrać z internetu, bo to są na przykład programy, najzwyczajniej w świecie, czyli wiesz, nie wiem, premierka, no to ja sobie pociągnę znowu premierkę, zaloguję się na swoje konto i załatwione, tak? I premierka jest. Więc jeżeli są to pliki wideo, to ja pracuję nad plikami w ten sposób, że ja mam projekty pootwierane i to leży na zewnętrznych dyskach zwykle, czyli pracuję na plikach, które leżą na zewnątrz i w momencie, kiedy zamykam projekt, skończę go, jest zmontowany, poprawiony, jeżeli, nie wiem, jakiś klient sobie chce jakieś poprawki wprowadzić czy coś, to wtedy jeszcze robię te poprawki. Natomiast jeżeli jest to zaakceptowane, puszczone, miesiąc później jest kasowane. Wszystko. Wszystkie materiały wideo, które zostały użyte do zmontowania, robię czystkę. A czasem jest tak, że zostawiam to na dłużej, ale tylko dlatego, że zapominam i w momencie, kiedy dysk się zaczyna przepełniać, po prostu siadam i wycinam w pień absolutnie wszystko, co tam leży. Praktycznie, wiesz, chyba że coś jest jakieś tam bardziej, bardzo świeżego, no to zostanie. Ale generalnie mówię, ja pracuję na dużych plikach. Ja mam też dużo dysków zewnętrznych, ale takich backupów, takich typowych, po prostu nie robię, bo nie mam takiej potrzeby. Ja zdaję sobie sprawę, że jeżeli mi padnie komputer, to wszystko jest na Google Drive'ie i wszystko jest na Dropboxie, ale nie wszystko na zasadzie cała konfiguracja komputera, wszystkie programy, bla, 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 to co siedzi w Time Machine, albo wiesz, no, tak jak ty masz cały katalog usera, nie? Bo ja jestem w stanie w godzinę postawić nowy komputer i wiem, że będę miał mimo wszystko, mimo tego, że nie wszystko było backupowane, będę miał do tego dostęp przez internet. Więc jakby twoja wersja jest jak najbardziej, wiesz, no, to jest już super ekstra zaawansowana i prawie że serwerowa, bym powiedział, wiesz, że naprawdę już w trzech miejscach pliki duplikowane, coś tam, turururu, no naprawdę bardzo, bardzo zaawansowane, ale dla zwykłego użytkownika. Bo jakby pytanie, które powinniśmy sobie zadać przede wszystkim przy robieniu jakichkolwiek backupów jest takie. A ile faktycznie danych naszych jest tak istotnych, że jeżeli stracę komputer, nagle coś wybuchnie, i wiem, że ten komputer po prostu nie będzie do odzyskania nigdy w żaden sposób, to ile z tych danych jest faktycznie istotnych? Czyli ile z tych danych będę żałował? Ile z tych danych stracę bezpowrotnie i będę mógł strzelić sobie w łeb, że je straciłem? Tak?
Ja powiem ci, Wojtek, dlaczego one są tak istotne, że są serwerowe i ile danych jest takich w moim przypadku. Ja mam na przykład ściągnięty filmik, jak Radosław Kotarski śpiewa. Ja mam to na Dropboxie i ty myślisz,
no to
że
takie rzeczy, ale zobacz, masz to na Dropboxie, ile to waży? 40 mega, tak?
No to jest 40 mega beki z Radka.
No, ale myślę, tak, to jest bardzo istotne, ale widzisz, to może leżeć na Dropboxie i absolutnie każdy, nawet osoba, która ma darmowego Dropboxa, będzie tyle miejsca miał, więc jakby wiesz, no nie wierzę, że masz tego, że absolutnie wszystkie te dane, które trzymasz w CrashPlanie na Dropboxie w tych, wiesz, 70 giga, że absolutnie każdy plik tam jest istotny. Nie wierzę.
Tylko, że u mnie tak naprawdę większość miejsca zajmują zdjęcia.
Zdjęcia. Zdjęcia są wszędzie już teraz naprawdę. Przy auto-uploadzie do Google Plusa.
No wiem, ale no, kamera, wiesz, przy auto-uploadzie do kamera upload, no tu są moje zdjęcia, one są wszystkie tutaj po prostu.
No okej, okay, no jakby...
Ale sprawdziłem sobie kiedyś. Najwięcej plików, które mam na Dropboxie, jeden konkretny, ważył 170 megabajtów.
Okej.
Okay. I to był po prostu jakiś film. W sensie film, który ja nagrałem telefonem.
No rozumiem, no.
I nic tam cięższego się nie znalazło, bo po prostu takich rzeczy nie mam. I ja zupełnie rozumiem cię, że to są dokumenty. I my naprawdę to są dokumenty. Ja teraz sprawdzam, siedzę na moim Dropboxie i patrzę i mam tak. Jakieś wyniki mojego badania, jakieś Dogecoin Wallet.
No to jest ważne.
No tak, tak.
Pieniądza.
Kitech Coin Wallet. jakieś wpisy, nasz layout z Jesłosa i tak dalej. To są pojedyncze pliki i one naprawdę zajmują mało.
No.
Tylko ja mam naprawdę dużo tych małych plików.
No okej, okay, bo bardzo duża część to są, wiesz, takie rzeczy mocno systemowe. Jeżeli trzymasz tam, wiesz, cały swój katalog usera, to tam jest w cholerę plików systemowych, które są do odzyskania tak naprawdę od pstryknięcia palcem, bo to są na przykład pliki, które się instalują razem z programem, który sobie instalujesz, a przecież chyba każdy z nas dobrze wie, jakie programy ma zainstalowane, więc wiesz, pobranie ich z netu, zalogowanie się swoimi, wiesz, loginem i hasłem, to to jest kwestia, bardziej bym tutaj rozpatrywał kwestię czasu, to znaczy ty jesteś w stanie prawdopodobnie w pół godziny przywrócić cały system dzięki tym backupom na nowy komputer. Czyli otwierasz go później i nagle okazuje się, że właściwie no, zmieniłeś tylko sprzęt, a wszystko w środku jest to samo. Tak,
tak.
No właśnie,
dokładnie
i to
tak.
Jest to. A ja bym potrzebował trochę więcej czasu, bo bym musiał sobie doinstalować programy i właściwie tyle. No bo wszystko i tak mam, wiesz,
znaczy nie,
malutkie
ja
cząstki
nie
leżą.
Programów nie backupuję, tylko a,
no
wszystkie
ty
pliki konfiguracyjne mam.
No okej, okay, no to co, zapamiętane hasła do Wi-Fi?
Zapamiętane hasła mam wszystkie w iCloudzie.
No to już nie wiem, co tam siedzi.
Po prostu mówię, czekaj, zaraz ci powiem. Najwięcej z mojego Dropboxa zajmuje kamera Uploads.
No dobra, jest... no to są zdjęcia, no to na pewno waży dużo. No.
23 gigabajty.
No okej. Okay. Ty strzelasz Aha. dużo fot, no. No tak. To mój kamera Uploads na Dropboxie też trochę waży. Aż nawet sprawdzę też, ale opowiadaj.
Galeria moich zdjęć innych niż kamera Upload z 5 GB.
Okej.
Okay. Śmieszne obrazki z internetu. Bo czekaj, bo to jest dobre. Tu jest w środku 432 rzeczy, 325 MB i mam jeszcze kolejny taki folder. On się nazywa o, śmieszne obrazki. I to jest kolejne, a, tylko 10 mega, ale mam tam dobre obrazki.
Okay. Ja kamera Upload sprawdziłem w sumie, bo sobie podzieliłem na jakieś stare i nowe. W sumie zajmują jakieś 13 giga.
Wiesz, sam Yesos Podcast zajmuje gigabajt.
No dobrze, no. No i wiesz, no to...
No i wiesz, i tak gigabajt, nagle mamy, wiesz, 70 gigabajtów, tak?
Okej, okay, ale ja nie widzę potrzeby jakby trzymania faktycznie całego usera na Dropboxie. To jest dla mnie, wiesz, strzelanie z bazuki do komara. Trochę.
Nie straciłeś jeszcze wszystkich danych i żeby się okazało, że no o tak. Kurde, ten jeden plik.
No nie, ja to rozumiem, bo ty masz po prostu spokój, oczywiście. Natomiast koszt jest relatywnie wysoki moim zdaniem, bo można go ograniczyć jakby własnym podejściem. Czyli możesz ograniczyć ten koszt, korzystając z darmowego Dropboxa, z Google Drive'a, który też jest za free, wiesz, z takich różnych mniejszych pojemności w różnych miejscach i też możesz to duplikować. Natomiast musisz przejść taką pracę umysłową, zastanowić się nad tym, co faktycznie jest najważniejsze na twoim komputerze, dokładnie jakie pliki, jakie projekty, nad którymi pracujesz. Wiesz, jeżeli jesteś grafikiem, no to rozumiem, że całe twoje portfolio, no to powinno być w 10 miejscach, tak? Jakby, wiesz, no to wszystko zależy od osoby. Jeżeli o mnie chodzi, ja robię wideo i ja nie potrzebuję tych starych archiwalnych nagrań, bo to nigdy nie było tak epickie, że musiałbym to zostawić, a poza tym wiesz, no, epicki jest wynik mojej pracy, a nie z czego ja to, wiesz, wycinałem. Więc ja nie potrzebuję aż tak dobrych
90%
i...
mojej pracy opiera się na Excelu i na notatkach.
No to wszystko może być w Google Drive. No.
Ja mam notatki już, na Simple Note i do tego dywersyfikowany backup na Dropboxie, a okay, przez Dropboxa no. Na Crash Planie i tak. Znaczy, stary, moje notatki to jest najważniejsze, co ja mam. Tam jest cała moja usystematyzowana wiedza. Jeśli ja się zastanawiam na przykład, Boże Święty, ile ja zapłaciłem za coś tam, albo na kogo wystawiłem fakturę kiedyś tam, albo na jaki numer abonenta ma coś tam, ja odpalam tylko Simple Note'a, wpisuję konkretny, wiesz, jakby konkretne hasło i od razu widzę wszystkie moje notatki na ten temat. Wszystkie Excele są na Dropboxie, czyli cały tak dalej, cały ten flow, do tego jasne. W iCloudzie i po prostu Wiem, ja wiesz, jak straciłem komputer, to nie miałem rozpaczy. Jak kupiłem nowy komputer, to potrzebowałem tam właśnie, no tak jak mówię, godziny na to, żeby to wszystko do mnie wróciło. Mhm. Ale to jest aż godzina.
O, już bym się tam nie spinał. Ale znaczy, no my jesteśmy z innych,
Z drugiej strony, no. Ja straciłem tylko godzinę i wróciłem dokładnie w to samo miejsce, w którym byłem tam x czasu temu. I mam pewność, że wszystkie dane, które miałem, są. Mhm. A tobie wystarczy nie przerzucenie jednego dokumentu.
No tak, tak, tak. Jeżeli o jakimś dokumencie super istotnym zapomnę, to zgadza się. Ja na przykład jeszcze mam dużo rzeczy na mailu.
Ja to rozumiem, ale
nie ze względu na pracę, nie? Że jakby bardzo dużo dokumentów leży na mailu i tam jest dobra wyszukiwarka, bo szczęśliwie jesteśmy na Gmailu, więc jakby wiesz, to też znalezienie tego nie sprawia mi problemu.
Dochodzimy do takiego pytania, czy jesteś w stanie żyć z tą świadomością, powiedzmy, w sensie to brzmi tak strasznie ciężko, ale czy jesteś w stanie żyć z tą świadomością, że możesz coś stracić? Czy za te, przypuśćmy, crash plan 180 zł, jesteś w stanie zapłacić te 180 zł tylko po to, żeby mieć spokój ducha?
No i właśnie, to jest dokładnie to pytanie, które trzeba sobie zadać. I ja na to pytanie odpowiadam, nie muszę płacić, bo najważniejsze rzeczy mam tam, gdzie powinienem mieć, w chmurze. A to, jeżeli bym coś stracił z dysków, które się są podłączone normalnie do kompa fizycznych, nie jest aż tak istotne. Więc jakby spoko. Ale zaznaczam, że nigdy mi się nie zdarzyło, żeby mi padł komputer po prostu, żebym stracił jakiś dysk, więc ja mówię tylko i wyłącznie za siebie. I nie wiem, czy wiesz, bo może się okazać, że rzeczywiście któregoś dnia coś walnie i okaże się, że jednak jakiegoś pliku mi brakuje i ten plik bardzo jest dla mnie ważny. Natomiast no, staram się jednak te faktycznie najważniejsze rzeczy trzymać online i póki co mi się to udaje, więc no mówię, po pierwsze, w zależności od tego, w jaki sposób pracujesz na komputerze, wiesz, jeżeli ktoś tylko gra w gierki, no to
no, nie, to nie uważam, sobie uważam, że nie potrzebuje w ogóle backupu, ale
no właśnie, wiesz, ale save'y może sobie wyrzucić ewentualnie do chmury, tak, ale jeżeli pracujesz, jeżeli masz naprawdę istotne rzeczy, jeżeli nie wiem, masz tajne dokumenty, no to w ogóle nie ma o czym mówić. To one muszą być, wiesz, dodatkowo szyfrowane, właśnie trzymane po prostu w tysiącu różnych miejsc. Niewykluczone, że jeżeli się pracuje w niektórych korporacjach, to one same robią time machine na serwery, wiesz, w momencie, kiedy komputer jest na przykład wygaszony. No, możliwości jest wiele, natomiast prywatnie trzymajcie po prostu te rzeczy, które dla was są najważniejsze, w jak największej liczbie miejsc, najlepiej w chmurach. Tak, oczywiście dla bezpieczeństwa oczywiście powinny być zaszyfrowane. Natomiast no, mówię, to nie musi być wersja płatna koniecznie, tak jak ty mówisz. Nie musicie kupować tego crash planu. Po prostu zastanówcie się nad tym, czy chcecie mieć super spokój ducha, czy jesteście w stanie wybrać dokładnie taki, nie wiem, stworzyć sobie super folder, w którym rzeczywiście trzymacie to, co najważniejsze i jesteście w stanie go zduplikować na sami, ręcznie w wielu miejscach, albo właśnie włączyć automatyczną synchronizację i pamiętać o tym, żeby wrzucać do tego folderu zawsze, jeżeli pojawi się coś nowego, ważnego na waszym dysku. Albo ściągniecie coś.
Może masz rację z tym strzelaniem. No z armaty.
No tak, ja mam takie poczucie, że jakby wiesz, no nie zawsze, ale nie wiesz, w każdym momencie, ale spokój ducha, ja to absolutnie szanuję. Ty go masz, nie musisz się niczym martwić, płacisz odpowiednią kasę i pamiętajmy, że biznes w wielu, wielu różnych przypadkach, różnych usług, też internetowych, polega na tym, że ty płacisz, żeby mieć spokój ducha. To jest trochę jak ubezpieczenie. Nie przyda ci się, wiesz, oby ci się nie przydało nigdy, ale płacisz, wiesz, co miesiąc jakąś tam kwotę, żeby jeżeli coś się faktycznie stanie, mieć, wiesz, jakieś zabezpieczenie, że tam jakąś kasę ci wypłacą. No to tak samo tu jest na zasadzie ubezpieczenia przed wypadkiem, tylko że w tym przypadku wypadki zdarzają się częściej, ale w tym też przypadku jest możliwość, jeżeli sam chcesz trochę się zastanowić, to trochę jakbyś, wiesz, grzebał w tych wszystkich możliwościach, nie wiem, różnych ubezpieczeniach w internecie, że tam sam zrobisz jakiś research i okaże się, że nie wiem, jeżeli zarejestrujesz się gdzieś tam w innym urzędzie, to ubezpieczenie będziesz miał za darmo. Wiesz, są takie kombinacje, które można zawsze zrobić. To wykorzystanie darmowych narzędzi do backupów jest dla mnie taką kombinacją, czyli da się za darmo i to nadal będzie bezpieczne.
To trochę tak jak z twoją historią z diamentami brzmi, wiesz?
No, no może tak, ale chodzi o to, że po prostu, no mówię, są, jest wiele dróg, każdy powinien wybrać taką, jaką uważa za słuszną. Ja absolutnie szanuję twoją drogę, ja uważam, że moja droga jest dla mnie wystarczająca, no i tyle, no.
Jeszcze, wiesz, jakby specyfika pracy też jest inna, tak?
Ty no masz... i oczywiście, że tak.
A ja mam, wiesz, ja mam naprawdę mega ważne dokumenty firmowe, tak? Od których zależy, wiesz, funkcjonowanie spółki.
Wierzę, no oczywiście.
I to jest trzymanie tego, wiesz, czuję wielką odpowiedzialność z wielkimi dokumentami.
No, jak
tak,
najbardziej, ale...
Thor w Władcy Pierścieni.
Nawet bym ci powiedział, że nie powinieneś ich trzymać na dysku, wiesz.
Ja nie, ja wiesz, ja je trzymam. Ja mam nawet w łanie, ja mam łana w ogóle zaszyfrowanego też.
No.
I łan to jest mój, wiesz, firmowy taki device, powiedzmy, na którym są te wszystkie dokumenty, jako taki backup troszeczkę. No, no i trzymam to wszędzie, żeby tylko się nic nie stało i żeby tylko nikt nie mógł tego odszyfrować, bo to są dla mnie najważniejsze dokumenty.
No i bardzo to szanuję.
Tak, no ale to wreszcie się powiedziałem, jak wygląda mój backupowy setup.
Dokładnie.
Bo jestem strasznie z tego dumny. Bo...
No musiałeś nad tym myśleć długo, rzeczywiście dołożyć do tego kilka dodatkowych usług, tylko dlatego, żeby mieć rzeczywiście no już 100% bezpieczeństwo, to
możliwe,
to
możliwe, że jakbym pozbył się na przykład zamiast CrashPlana miał tylko Dropboxa, to nadal to wszystko by działało. Ale z drugiej strony Dropbox mi nic nie kosztuje, bo mam tego dużego, powiedzmy.
Mm-hmm.
A CrashPlan to jest jednak takie, wiesz, spokój ducha, nic się nie stanie, wszystko będzie dobrze, wiem, że będzie wszystko działało.
No teoretycznie, jeżeli CrashPlan nadal będzie działał, bo na przykład jak im się posypią klucze do odszyfrowywania danych.
448 bitów jest enkrypcja, więc...
No i super, no, ale jak coś się stanie z systemem i nagle to szyfrowanie się posypie z jakichkolwiek przyczyn, no to wiesz, to fajnie, że płaciłeś za CrashPlan. No ale nie, no wiadomo, że na pewno oni mają to też w wielu miejscach, tam jest duplikowanie non-stop z serwera na serwer i w ogóle wiesz, spoko.
Redundancja. Trudne słowa,
ale polskie.
Ale uczymy, patrz.
Tak.
Jesus Podcast uczy i bawi.
Dobrze, morda, ty weź lepiej odpalaj tam outro, a nie wymyślasz.
Uczy i bawi. Dobrze już.
No.
Nie miałem przygotowanego niestety outro, więc już to robię. Kizzy? Tak. Uwaga, gotowi?
3, 2, 1.
Jesus Podcast.
Nice. No pięknie, pięknie. No dobrze, to wystarczy na dzisiaj, myślę. Najważniejszy temat backupów mamy za sobą. Już nie będziesz mnie męczył, że o Jezu, kiedy?
Kiedy nowy Jesus, bo w backupie.
No właśnie.
Ale ja się bardzo cieszę z jednego. Nie wiem, czy ty się, Wojtek, też cieszysz, ale nie będzie już żadnych konferencji w najbliższym czasie.
Tak, nie będzie konferencji, będziemy sobie na spokojnie opowiadać o tym, co się dzieje na żywo. Myślę, że wrócimy na pewno trochę do tematów Androida L, bo właśnie wyciekły, znaczy właśnie, no to chyba wczoraj czy dzisiaj rano wypuścili
te obrazy.
Znaczy to nie całe skompilowane tak. Obrazy, tylko jakieś tam AO.
Dla Nexusa 4 i dla...
O właśnie.
AOSP to są chyba w ogóle.
AOSP, dokładnie. I, więc to oznacza, że A, nie jest wcale skreślony Nexus 4 z update'u do Android L. B, jeżeli jest skreślony, to XDA sobie z tym poradzi dużo szybciej i sprawniej, niż jakby mieli to kompilować od zera, jakby wiesz, z obrazu tak. systemu.
A ja zainstalowałem klawiaturę z Androida L na HTC One. Mhm. Jest useless.
Okej, okay, no dziękuję ale bardzo. Dobrze, tak, dziękuję ale bardzo.
Myślę, że w końcu się przerzucę na Androida.
Trzymam cię za słowo. Do następnego odcinka. Dziękuję ci serdecznie.
Myślisz, że mi się uda na tym odcinku co powiedzieć, że o, już mam Androida czy coś? Nie?
Nie wiem. Liczę na to.
Może kupię jakiegoś dobrego SGS-a 5.
Ojej. Nie rozmawiam z tobą już dzisiaj.
Żartowałem. Plastik to ja mam, wiesz.
No.
Tam gdzie Pamela Anderson może mieć też plastik.
W cyckach. Super, super. Dobrze, mordo, trzymaj się.
Dziękuję Wojtku za 16 odcinek ESWOS Podcast.
Bardzo ci dziękuję i ja, ESWOS Podcast.
A teraz i my, i wy jesteście lekko z wąsami.
Boże, jakie zło.
Do usłyszenia za tydzień.
Pozdro dla Karola i Wodka. Pozdro.
Hej.
Nara.